Witamy w podcastach Nieznanego Świata. Przy mikrofonie Marek Sęk. Zapraszamy do wysłuchania wybranego fragmentu książki dr Zofii Weaver i Krzysztofa Jonoszki Umysł na wolności. Książka ukazała się na polskim rynku nakładem wydawnictwa Bibliotekarium. Dziś usłyszycie Państwo fragment rozdziału drugiego, zatytułowanego Nauka, świadomość, anomalie. Zapraszamy do słuchania. Badania parapsychologiczne i parapsychologia. Odrobina historii. Tego rodzaju naukowe badania nad anomalnymi ludzkimi doświadczeniami, w tym dowodami na przetrwanie osobowości człowieka po śmierci fizycznej, trwają od prawie 150 lat. To stworzyło rozległy obszar wiedzy, który jest w dużej mierze nieznany zarówno nauce głównego nurtu, jak i ogółowi społeczeństwa. Dowody są zarówno eksperymentalne, jak i obserwacyjne. Niektóre z nich poparte w sposób spełniający wszelkie standardy metodologii naukowej, chociaż z oczywistych względów pytanie, czy istnieje życie, świadomość po śmierci, można badać tylko przez obserwację pośrednią. Pierwszym naukowym towarzystwem, które regularnie prowadziło badania nad niezwykłymi ludzkimi doświadczeniami, było The Society for Psychical Research, SPR, Towarzystwo Badań Psychicznych, założone w Londynie w 1882 roku przez grupę wybitnych uczonych. Za cel przyjęło ono sobie zastosowanie metodologii naukowej do badania zjawisk określanych dziś jako paranormalne. Obecne definicje głównych obszarów badań, niekoniecznie dokładne, ale w powszechnym użyciu, obejmują percepcję pozazmysłową, czyli ESP, ogólny termin oznaczający telepatię, bezpośrednią komunikację umysłu-umysł, jasnowidzenie, uzyskiwanie informacji niedostępnych poprzez normalne zmysły i prekognicje, przewidywanie przeszłości, interakcje, które fizycznie wpływają na środowisko lub inne organizmy, zyskały miano psychokinezy. PK. Zaburzenia fizyczne na dużą skalę, makro-PK, które występują spontanicznie i są ogólnie określane jako poltergeist, z języka niemieckiego złośliwy duch, są również opisywane jako RSPK, nawracająca spontaniczna psychokineza, podczas gdy mikro-PK, obejmujące drobne efekty, jest i było przedmiotem wielu badań eksperymentalnych, w tym eksperymentów związanych z uzdrawianiem. Zarówno ESP, jak i PK są często podciągane pod bardziej ogólny termin PSI. Przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę na temat wielu aspektów tych zjawisk, szczególnie takich, które można badać w warunkach eksperymentalnych. Jednak jednym z głównych początkowych celów wczesnych badaczy było naukowe zbadanie dowodów na przetrwanie ludzkiego ducha po śmierci fizycznej. Tłem tych badań było rozprzestrzenianie się idei ewolucji. Wraz z publikacją Darwina o powstawaniu gatunków w 1859 roku, ewolucję zaczęto uważać za prawdziwe i naukowe wyjaśnienie pochodzenia ludzkości. Jesteśmy teraz w stanie zinterpretować tę ideę w sposób, który pogodzi różne rodzaje światopoglądów, lecz w tamtych czasach była ona często postrzegana zarówno przez jej zwolenników, jak i wrogów, jako szokujący atak na religię i pozycję człowieka we wszechświecie. Ta idea degradowała ludzkość, odbierając jej pozycję niepowtarzalnej boskiej kreacji, sprowadzając do przypadkowych wytworów natury pośród wielu innych stworzeń. Wydawało się, że triumf nauki ograbił świat z duchowej głębi. Ale na drugim, znacznie mniej akceptowalnym naukowo końcu ludzkiego doświadczenia, jednak w tym samym czasie rozwinęła się dynamicznie nowa religia – spirytualizm. Opierała się ona na założeniach, że można komunikować się z duchami zmarłych za pośrednictwem specjalnie uzdolnionych osób, mediów, oraz że duchy mogą przekazywać wiadomości za pomocą fizycznego ruchu przedmiotów lub przez stukanie w meble, najczęściej w małe stoliki. Początki spirytualizmu są zwykle datowane na rok 1848, kiedy to dziwne stukania pojawiające się w otoczeniu dwóch młodych dziewczyn, sióstr Fox w Ameryce, zostały zinterpretowane jako wiadomości od zmarłego, ducha ofiary pewnego morderstwa. Spirytualizm i jego zjawiska mają wyraźny związek ze spontanicznym stukaniem poltergeistów lub makro-PK, które sięgają wieków wstecz i nadal są regularnie relacjonowane. Mają też długą historię przypisywania im działań duchów lub demonów. To samo dotyczy doniesień o niezwykłych zjawiskach mających miejsce w otoczeniu świętych, uzdrowicieli, szamanów i innych osób posiadających specjalne dary. Jednak dla rozwoju naukowego podejścia do kwestii życia po śmierci istotne okazało się skupienie nowej religii na tak zwanym bycie pośredniczącym, osobie obdarzonej szczególnymi darami, czyli medium. Szał na wywoływanie duchów podczas zebrań z udziałem mediów lub na prywatnych seansach podrygiwania stołów rozpoczął się w USA i szybko rozprzestrzenił w świecie zachodnim. Istnieje wiele rzetelnych dowodów na to, że anomalne zjawiska fizyczne mogą być wytwarzane przez ludzi w określonych warunkach, niezależnie od interpretacji ich znaczenia. Jednak popularność nowej religii i nowej rozrywki oraz korzyści materialne, jakie można było z takiej działalności uzyskać, nieuchronnie przyciągnęły wiele fałszywych mediów i fałszywych twierdzeń. Tak więc znaczna część wczesnych badań Towarzystwa Badań Psychicznych stanowiła krzywą obrazującą uczenie się wykrywania i demaskowania fałszywych doniesień. Niewątpliwie była to optymalna praktyka, jeśli chodzi o doskonalenie metodologii dostosowanej do tematu, ale w rezultacie mediumizm fizyczny zaczął być postrzegany jako coś podejrzanego. Z drugiej strony, mediumizm mentalny to jest wiadomości rzekomo uzyskiwane od osób zmarłych przez media znajdujące się w odmiennym stanie świadomości, dostarczyły w warunkach uniemożliwiających oszustwo wielu świadectw, które do dziś pozostają co najmniej zagadkowe, jeśli nie niepodważalne. Szczytowym momentem we wczesnej działalności towarzystwa okazało się wydanie zbioru relacji mówiących o spontanicznie pojawiających się przypadkach. Phantasms of the Living, Widma Żywych, opublikowane w 1886 roku, zawierało ponad 700 tajemniczych kasusów. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby potwierdzić doniesienia, które obejmowały telepatię spontaniczną i eksperymentalną lub półeksperymentalną, szczególną rolę snów, jasnowidzenia, przeczuć i objawień, zwłaszcza tych dotyczących kryzysu, pojawiającego się często w chwili śmierci lub jej bliskości. Drobiazgowość badań i starania autorów o wykluczenie możliwości wyjaśnień naturalnych sprawiły, że zbiór ten nadal jest niezwykle cennym źródłem badawczym. Przypadki spontaniczne to naturalne zjawiska zaczerpnięte z prawdziwego życia, które naukowe teorie psi starają się wyjaśnić. Badania terenowe były prowadzone od początku i wciąż są kontynuowane. Nadal publikuje się tomy zbiorów przypadków, analiz i przeglądów zjawisk spontanicznych. Pochodzą one z różnych epok i kultur i wykazują te same trudne do odrzucenia prawidłowości. Problem ze spontanicznymi przypadkami polega jednak na tym, że nie mają one charakteru powtarzalnego i są podatne na wszelkiego rodzaju błędy, jakie mogą pojawić się podczas obserwacji i relacjonowania. Z tego powodu od najwcześniejszych lat podejmowano wysiłki w celu opracowania kontrolowanych i mierzalnych eksperymentów, które można by zastosować w większych grupach. Wydawało się, że badania parapsychiczne jako renomowana gałąź nauki osiągnęły dojrzałość wraz z utworzeniem Laboratorium Parapsychologicznego na Uniwersytecie Duke w północnej Karolinie w USA w latach 30. XX wieku pod kierownictwem doktora Josepha Banksa Ryana. Laboratorium skupiło uwagę na nauce parapsychologii, a ściśle rzecz biorąc na podejściu eksperymentalnym, wykorzystującym dużą liczbę zwykłych ludzi w roli podmiotów doświadczeń i proste, standardowe protokoły. Badani byli testowani pod kątem ESP przy użyciu procedury odgadywania kart, karty Zenera, wynalezione przez kolegę Ryana Karla Zenera, składały się z 5 prostych symboli w taliach po 25 kart, podczas gdy testy PK wykorzystywały kości do gry, których układ badani próbowali zmieniać, wpływając na nie w sposób mentalny. Częstotliwość wybadania wybranej wcześniej strony kostki. Eksperymenty miały charakter przejrzysty i można je było określić ilościowo przy użyciu powszechnie stosowanych metod statystycznych. Oczekiwano zatem, że ich wyniki zastosowane na dużą skalę doprowadzą do określenia psi jako właściwości uniwersalnej, a parapsychologii jako akademicko szanowanej gałęzi nauki. Jednak, pomimo uzyskania statystycznie istotnych wyników z niezależnymi replikacjami w różnych laboratoriach, nie doszło do ogólnej akceptacji tej nowej dziedziny wiedzy. Od tego czasu opracowano wiele nowych rodzajów eksperymentów i metodologii, takich jak tworzenie celów swobodnego reagowania, free response, z bogatą zawartością zamiast monotonnego zgadywania kart, ochrona badanych przed nieistotnymi bodźcami, Ganzfeld, oraz automatyzacja znacznej części procesu eksperymentalnego, co zapewnia losowość i eliminuje możliwość oszustwa. Wiele wyników okazuje się poprawnych metodologicznie i statystycznie istotnych, a w 1969 roku Parapsychological Association, profesjonalna organizacja badaczy w tej dziedzinie, stała się członkiem prestiżowego American Association for the Advancement of Science, amerykańskiego stowarzyszenia na rzecz rozwoju nauki. W niektórych krajach parapsychologia uzyskała status przedmiotu akademickiego, co wiąże się z różnymi projektami realizowanymi przez wybitnych naukowców lub w ramach badań podyplomowych. Jednak nadal jest ona traktowana z podejrzliwością jako pseudonauka przez większość przedstawicieli głównego nurtu. I nie chodzi tu tylko o nieznajomość materiału dowodowego, chociaż jest to bolączka oczywista. O wiele większym problemem jest to, że dowody potwierdzające psi, jeśli zostają w pełni zaakceptowane, podważą nasze założenie odnośnie funkcjonowania świata. To fakt, że w dużej mierze zostały one oparte na metodach i technikach uznawanych za stricte naukowe. Wszelkie pozytywne wyniki stanowią zatem wyzwanie. W przeciwieństwie do nauk humanistycznych, gdzie literaturę, religię lub cokolwiek innego, co ma związek z ludzkim duchem, da się bezpiecznie podzielić na systemy wierzeń i konstrukty społeczne. Na przykład, kiedy wysoko ceniony psycholog głównego nurtu, Daryl Bem, uzyskał pozytywne wyniki w eksperymentach z prekognicją, stosując standardowe metody psychologiczne w odwrotnej kolejności, a jego ustalenia opublikowano w renomowanym czasopiśmie, reakcja była nadzwyczaj wroga. Niektórzy kwestionowali słuszność samej standardowej metodologii. Czasopismo ostro krytykowano za dopuszczenie do druku artykułu, mimo że był metodologicznie bezbłędny, a powtórzeniom jego eksperymentów, nawet nieudanym, odmówiono prawa do publikacji. W jednym z artykułów podsumowano ogólną ocenę badań Bema, pisząc, że okazały się one zarówno metodologicznie poprawne, jak i logicznie szalone. Kiedy badania wybitnych naukowców stosujących standardową metodologię w warunkach laboratoryjnych są natychmiast odrzucane, ponieważ wydają się kwestionować dogmaty, kariera w głównym nurcie nauki pod fiszką badacz anomalnych aspektów ludzkiego doświadczenia wydaje się niemożliwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest omawianie tego zjawiska z perspektywy nauk społecznych i lub psychologicznych. Inny sposób to zmiana nazwy przedmiotu, np. anomalna kognicja lub niezwykłe przeżycia, ewentualnie badanie możliwych korzyści dla zdrowia psychicznego wynikających z paranormalnych przekonań. Takie szacowne podejścia są niewątpliwie wartościowe, lecz nie zajmują się podstawowymi zagadnieniami, pytaniami o zakres i funkcję psi. Wydaje się, że zebrany przez parapsychologów materiał dowodowy, często nienaganny metodologicznie, nie ma po prostu szans w świecie akademickim. Czasami taką postawę przypisuje się faktowi, iż w badaniach tych wciąż brakuje ram teoretycznych, lecz nie jest to jedyna dziedzina, w której objawia się niedostatek wielkiej zunifikowanej teorii, a mimo to badania bez przeszkód toczą się dalej. Pod pewnymi względami parapsychologia znalazła się w klinczu, unieruchomiona pomiędzy dwoma charakterystycznymi postawami. Z jednej strony doniesienia o spontanicznych doświadczeniach ludzi są odrzucane jako anegdotyczne, jakkolwiek by nie były uniwersalne i powszechne. Czasami w tym kontekście pojawiają się pewne uproszczone systemy przekonań, nie wspominając już o prymitywnych narracjach na ten temat, w jakich lubują się media, co całkiem słusznie budzi zdrowy sceptycyzm naukowców. Z drugiej strony kategoryczna odmowa badania dowodów eksperymentalnych przez główny nurt nauki stanowi prawdopodobnie postawę obronną, wyrażającą się w stwierdzeniu: gdy zaakceptujesz wyniki, dajmy na to eksperymentów z odgadywaniem kart jako ważne, dopuszczasz tym samym pogląd, że ludzie mogą być w pewnym sensie świadomi fizycznych stanów rzeczy, których zmysłowa percepcja zwykle wymaga odpowiedniego usytuowania w przestrzeni. Innymi słowy, nie ma fizycznej pozycji, z której można by podejrzeć kartę. Ta logicznie szalona idea podkopuje światopogląd fizykalistyczny u jego podstaw, w dodatku wykorzystując do tego narzędzia nauki. Dobrze przeprowadzone eksperymenty powinny zostać zaakceptowane jako naukowe dowody, które poszerzają naszą wiedzę. Jednak w eksperymentach testuje się tylko to, co da się przetestować i skontrolować. Niestety, eksperymenty głównego nurtu oznaczają niekiedy stosowanie metodologii, które mogą okazać się nieodpowiednie w kontekście czegoś tak nieuchwytnego jak psi, ale są akceptowalne dla środowiska akademickiego. Przy ograniczonych środkach finansowych i zagrożeniu dla reputacji uczelni oraz badaczy kojarzonych z tematem psi, badania prowadzone w tej dziedzinie są śladowe. Chociaż istniały pewne obiecujące kierunki badań, takie jak ESP podczas snu, mało kto podąża tym tropem w szerokim zakresie, a efekty eksperymentów na małą skalę mogą w tym przypadku okazać się błędne, ponieważ to, co testują, bywa zmienne nawet u tych samych osób w identycznych warunkach zewnętrznych. Pomimo tych ograniczeń, dzięki eksperymentalnemu podejściu do tematu osiągnięto bardzo wiele. Dowiedzieliśmy się o znaczeniu odmiennych stanów świadomości w tworzeniu warunków sprzyjających psi, takich jak technika Ganzfeld, mająca na celu ograniczenie bodźców zmysłowych podmiotu eksperymentu, a także o znaczeniu czynnika wiary w oczekiwaniu sukcesu. Tak zwany efekt owiec i kóz, gdzie owce wierzą w istnienie psi i osiągają lepsze rezultaty, a kozy wątpią i ich wyniki są słabsze. Jeszcze większe znaczenie miało lepsze, jeśli niepełne, zrozumienie możliwości występowania tzw. efektu eksperymentatora, w którym należy oddzielić ewentualne psi pochodzące od badacza, wpływ jego osobistego nastawienia oraz zmienne odnoszące się do uczestników doświadczenia. Efekt eksperymentatora został zauważony w różnych obszarach nauki, ale szczególne znaczenie ma w parapsychologii. Niedawno w jednym z głównych czasopism psychologicznych ukazał się artykuł Ecela Cardeni, profesora z Katedry Psychologii imienia Torsena na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Przedstawia on w nim dowody potwierdzające istnienie psi oparte na zmieniających się paradygmatach w obszarze fizyki, jak też dowodach czysto eksperymentalnych uzyskanych głównie w ostatnich dziesięcioleciach. Profesor prezentuje metaanalizy różnego rodzaju eksperymentów ze znaczącymi efektami psi, których nie da się odrzucić, stawiając zarzuty o błędy w rejestrowaniu czy celowym selektywnym raportowaniu, pomyłkach statystycznych, a także nieodpowiedniej randomizacji. W rzeczywistości badania psi pod pewnymi względami okazały się bardziej rygorystyczne niż ogólnie rzecz biorąc badania psychologiczne. Cardenia zwraca uwagę, że wymóg powielania wyników na żądanie jest tak samo nierealistyczny w odniesieniu do zwykłych studiów psychologicznych, które borykają się z tymi samymi problemami, ponieważ zajmowanie się istotami ludzkimi obejmuje zbyt wiele zmiennych, których nie da się ściśle kontrolować. Bazy danych, które wykazały najbardziej spójne statystycznie wyniki, obejmowały eksperymenty w warunkach Ganzfeld, całościowego pola stymulującego wpływającego na uczestników, którzy są odprężeni i pozostają w stanie deprywacji sensorycznej. Eksperymenty z przeczuciami, gdzie są rejestrowane fizyczne reakcje uczestników, które objawiają się przed pojawieniem się bodźca, prekognicje, badania telepatii w czasie snu, szczególnie w słynnym laboratorium snu w Memonites Medical Center, gdzie uczestnicy wybrani ze względu na zdolności parapsychiczne byli budzeni za każdym razem po przejściu we śnie stanu REM, aby opowiedzieć, co im się śniło. Zdalne postrzeganie, eksperymenty z jasnowidzeniem ze ścisłymi protokołami, a nawet eksperymenty z wymuszonym wyborem, nudne karty Zenera. Po stronie PK uzyskano znaczące wyniki w zakresie wpływu na ruch kostek, czy na wyniki generowane przez generatory zdarzeń losowych, a także różne formy uzdrawiania, np. intencje wpływającą na tkankę biologiczną lub całe organizmy żywe oraz eksperymenty z wpatrywaniem się. Ludzie będący świadomi faktu, że ktoś im się przypatruje, pomimo że osoba, która to czyni, jest od nich odizolowana, rozsławione przez Ruperta Sheldrake'a. Większość tych efektów była niewielka, ale metodologia solidna. Nie jest też wykluczone, że przeciwności w postaci ogólnej akademickiej wrogości paradoksalnie pomogły udoskonalić praktyki badawcze nielicznych zdeterminowanych jednostek, które nie miały zwyczaju się poddawać. Wszystkie te dane mówią nam, że zdolność do bycia sensytywem, posiadania parapsychologicznych talentów jest możliwa do odkrycia u dużej części populacji, że można oczekiwać, iż będzie większa u niektórych typów osobowości, a także, że istnieją sposoby zapewnienia warunków, które będą sprzyjać wzrostowi psi. Za pocieszający należy uznać fakt, że psi nie jest zatem dziwacznym, całkowicie nieprzewidywalnym zjawiskiem, z którym nauka nie może sobie poradzić. Po prostu, jak każda ludzka aktywność, ona także nie jest niezawodna. Ale ostatnio pojawiły się też stosunkowo nowe obszary badań nad psi, a niektóre z nich mają znaczenie dla wznowienia dociekań naukowych nad możliwością przetrwania śmierci cielesnej. Postęp w tych dziedzinach zawdzięczamy nauce. Jedną z nich są nauki medyczne, w których współczesne metody resuscytacji pozwalają ocalić ludzi od śmierci i usłyszeć o ich doświadczeniach w stanie śmierci klinicznej, co jednocześnie rodzi pytania o definicję śmierci klinicznej. Takie relacje dotyczące bliskości śmierci sięgają starożytności, lecz dopiero w ostatnich 3 dekadach uzyskano większą liczbę doniesień na ten temat. Wiele z nich miało miejsce w warunkach szpitalnych i zostało zweryfikowanych przez personel medyczny. Z innej perspektywy, badania nad mediumizmem, choć nie są nowe, korzystają obecnie z nowych technologii, które pozwalają wyeliminować część trudności, które nękały eksperymentatorów we wcześniejszych czasach. Ponadto od wieków towarzyszą nam doniesienia o reinkarnacji, pochodzące praktycznie ze wszystkich kultur, jednak liczba opisanych przypadków, jak też jakość badań tła ich występowania nie byłyby możliwe bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Tak więc z jednej strony mamy spójne, statystycznie istotne eksperymenty na małą skalę, ograniczone koniecznością testowania tego, co podlega testowaniu i pasuje do ram metodologicznych badaczy. Z drugiej doniesienia o niesamowitych wydarzeniach, które obejmują objawienia, przeczucia, wizje, nieziemskie interwencje i są ograniczone przez ich jednorazową, niepotwierdzalną i nazwijmy to prywatną naturę. Kardenia słusznie zauważył, że w porównaniu z rzeczywistymi okolicznościami eksperymenty psi obejmują bezosobowe bodźce, wywołujące niewielkie lub żadne konsekwencje, w przeciwieństwie do rzekomych zjawisk psi obserwowanych w życiu codziennym, takich jak bezpośrednia wiedza o niespodziewanej śmierci bliskiej osoby w jakimś odległym miejscu. Jednocześnie darem spektakularnego psi obdarzone są, jak się wydaje, nieliczne osoby. Louisa Ryan, żona J.B. Ryana, uważała, że katalogowanie spontanicznych przypadków pomoże określić granice psi jako uzupełnienie badań eksperymentalnych. Jednak w rzeczywistości przepaść między dowodami eksperymentalnymi a spontanicznymi zwiększyła się. Częścią tego problemu jest już sama natura testowania. Chociaż w historii było wielu uzdolnionych sensytywów, podczas testowania wszyscy oni muszą wpasować się w określone ramy testu. Na przykład jedna ze słynnych gwiazd testów kart J.B. Ryana, Paweł Stepanek, mógł poprawnie zgadywać tysiące kolorowych kart, ale nie wiemy, co jeszcze był w stanie osiągnąć. Dotyczy to wielu wirtuozów psi, takich jak Matthew Manning, brytyjski uzdrowiciel, u którego w dzieciństwie pojawiły się dobrze udokumentowane zjawiska typu poltergeist, złośliwy duch oraz nawiedzania. Uczestniczył on w wielu udanych eksperymentach, ale zrezygnował, ponieważ znudziła go konieczność powtarzania tej samej sztuczki, takiej jak wpływanie na igłę kompasu i nietestowanie jego daru w całej jego pełni. Około 70% udokumentowanych eksperymentów ze słynnym polskim jasnowidzem Stefanem Ossowieckim polegało na rozszyfrowywaniu pisma lub rysunków przez zaklejone koperty, a faktyczna liczba takich eksperymentów, formalnych i nieformalnych, musiała wynosić setki. Nigdy nie wiedzielibyśmy, do jakich wyczynów na polu jasnowidzenia był zdolny, gdyby nie potwierdzone relacje ze spraw, w których jego umiejętności były wykorzystywane do rozwiązywania konkretnych problemów, takich jak lokalizowanie osób zaginionych. I być może bylibyśmy skłonni przymrużyć oko na te raporty, gdyby nie bardzo podobne, niesamowite wyczyny zdalnych postrzegaczy zatrudnionych przez armię USA. Takie spektakularne osiągnięcia nie powinny jednak prowadzić do deprecjonowania znaczenia zgadywania kart, czytania wiadomości w zapieczętowanych kopertach lub wpływania na losowość kostek w eksperymentach PK i innych powtarzalnych próbach. Może nie działają one aż tak na wyobraźnię, nie charakteryzują ich indywidualne cechy, lecz są aspektami tego samego tajemniczego zjawiska. Po wyeliminowaniu oszustwa, przecieków informacji i innych podejrzanych, To często używane wyrażenie stosowane przez Stephena Broda. Natrafiamy na niemożność zidentyfikowania żądanej karty stali lub zawartości zapieczętowanej koperty za pomocą któregoś ze znanych zmysłów fizycznych. Trzeba zatem założyć, że pomiędzy dowodami eksperymentalnymi i spontanicznymi, a także eksperymentalnymi i wolicjonalnymi, istnieje kontinuum, być może większe niż mogą to ujawnić dane statystyczne. Według dogłębnej analizy przeprowadzonej przez Eda Kelly'ego, profesora na Wydziale Studiów Percepcyjnych Uniwersytetu w Virginii, uzdolniony badany BD Bill Delmore w ciągu jednego tygodnia formalnych testów w laboratorium Ryana uzyskał wyniki, które są statystycznie mniej więcej równoważne dla całej 30-letniej historii badań z użyciem Ganzfeld. Warto więc skoncentrować się na osobach uzdolnionych, ale obserwować je przede wszystkim w sytuacjach, gdy rezultaty ich wysiłków nie rozmywają się w ogólnych danych, a motywację dostarcza prawdziwe życie. Jeśli chcemy zbadać zakres psi, potrzebujemy dowodów, które łączą imponującą jakość spontanicznych przypadków i wiarygodność dowodów eksperymentalnych. Jednym ze sposobów podejścia do tego zagadnienia jest zbadanie potwierdzonych wiarygodnych relacji, które tworzą spójne, powtarzające się prawidłowości w faktycznych sytuacjach. W tym kontekście szczególnie interesujące wydają się doniesienia na temat jasnowidzenia. Wiele z nich odnosi się do celów praktycznych i dlatego bywają one dobrze poświadczone oraz wiarygodne. Nie da się zakładać wycieku informacji, jeśli dostępu do owych danych nie ma ani nikt zaangażowany w sprawę, ani nawet nikt żyjący. Detekcja parapsychiczna jest jednym z aspektów tego praktycznego zastosowania jasnowidzenia. Oczywiście samo jasnowidzenie sugeruje, że świadomość może wykraczać poza zakres zmysłów fizycznych, jednak w niektórych przypadkach detekcja psychiczna wydaje się obejmować uzyskiwanie informacji od osób, które już nie żyją. Jeśli takie twierdzenia okazują się oparte na solidnych dowodach, w istocie żyjemy w świecie, który bardzo różni się od tego, który znamy z codziennych doświadczeń. W podcastach Nieznanego Świata zaprezentowaliśmy fragment książki Umysł na wolności autorstwa dr Zofii Weaver i Krzysztofa Janoszki. Książka ukazała się na polskim rynku nakładem wydawnictwa Bibliotekarium.